Займіть місце. Potrzebujecie jeszcze Pismo Święte. Macie? Dzisiaj będzie kilka fragmentów Pisma Świętego i ważne jest, żebyśmy mogli nasze poglądy kształtować na podstawie tego, co mówi Biblia. Fragment, który Bóg dzisiaj położył na moje serce, chyba nigdy w życiu z niego nie głosiłem. Przynajmniej z tej części, o której tutaj chcę dzisiaj, żeby była moją taką podstawą. Ale dzisiaj jest ten dzień. 8 rozdział Listu do Rzymian, wersety od 18 poniżej. List do Rzymian, 8 rozdział, wersety od 18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Czy wiecie, na jakim tle takim teologicznym najbardziej środowisko ewangelikalne jest podzielone? Najbardziej jest podzielone na tle tak zwanej eschatologii, czyli nauki o tym, co nas czeka. To jest taki obszar, gdzie jest tyle poglądów. Ja myślę, że gdyby tutaj dać wam prawo głosu każdemu z was, to na tej sali byłoby tyle głosów i tyle poglądów w tym obszarze i bylibyśmy też święcie przekonani, że mamy rację. Więc pomyślałem sobie tak, jak mi Bóg położył ten fragment na serce, powiedziałem: Panie Boże, a po co mam jeszcze wkładać jaki w mrowisko? Przecież w sumie nie od tego zależy nasze zbawienie, jaka jest nasza koncepcja zrozumienia przyszłości. Tak? Zgadzacie się z tym? Że tutaj możemy się mylić wszyscy, ale jeżeli wierzymy w Pana Jezusa, w Jego odkupienie, to i tak będziemy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę. No ale jakoś Bóg tak przemawiał do mego serca i przekonywał mnie, że to też ma swoje znaczenie, jest ważne. Więc dzisiaj zapraszam was do tej lektury Bożego Słowa. Jak powiedziałem, może będzie od nas czegoś wymagać te fragmenty, które będę czytał. Nowego przemyślenia, nowego spojrzenia, ale spróbujmy razem wspólnie zmierzyć je z tym fragmentem oraz z innymi, czy z tym tematem. Może taka wstępna uwaga, że po pierwsze Bóg przekonał mnie, że jest to ważne. To, co nas czeka, też jest ważne w naszej wierze. Bardzo trudno jest podążać za Chrystusem, jeśli tak naprawdę nie wiemy, dokąd idziemy. No, możemy Mu zaufać, to na pewno będzie dobre. No, powiedzmy tak, no Chrystusowi można w ciemno zaufać. Tak? On jest godzien tego, żeby Mu w ciemno zaufać, ale jakieś przynajmniej wyobrażenie, pojęcie powinniśmy mieć. Druga rzecz, wszystko to, co dotyczy przyszłości, nie jest w 100% jasne. To jest druga rzecz, którą musimy założyć. I tutaj widzimy jak zwierciadle i to zwierciadło jest jeszcze troszkę przybrudzone. Czyli to, co jest do przodu, wymaga od nas pewnej pokory, po prostu wymaga od nas pokory. Wymaga od nas pewnej wrażliwości, wymaga od nas też bojaźni przed Bogiem, abyśmy nie mówili o tym w sposób dogmatyczny. Że tak i na pewno ja mam rację. Wymaga od nas takiej właściwej Bożej postawy. No i trzecia rzecz ważna jest, żebyśmy byli otwarci na to, żeby się uczyć. Chcę wam szczerze powiedzieć, że w przeciągu mojej drogi za Panem wiele poglądów, które miałem, uległo rozwojowi, może tak delikatnie to powiem. To nie jest tak, że zawsze wiemy wszystko. Uczniami Chrystusa pozostajemy do końca i do końca dni zostaniemy uczniami Chrystusa i tak wszystkiego wiedzieć nie będziemy. Myślę, że nie jest to właściwa postawa, kiedy zakładamy w ten sposób, że ja już zjadłem wszystkie rozumy, mówiąc brzydko, i teraz już wszystko wiem. Myślę, że ważne jest to, żeby studiując Pismo Święte być otwartym na to, co Bóg chce nam pokazać, co nam powiedzieć. Trudno mi sobie wyobrazić, że można zgłębić Pismo Święte w przeciągu 5 lat czy 10. Na to jest potrzebne życie i tak nam nie wystarczy tego życia. A więc nie zawsze to, co przyjęliśmy tak w sposób bezkrytyczny, może być do końca tym, co Bóg zawarł w swoim słowie. Bo jak powiedziałem, szczególnie to, co dotyczy przyszłości, to jest takie ogromne pole do spekulacji. Tak? Bo to, co dotyczy przeszłości, to są fakty. To trudno jest, wiecie, i tak fakty można w różny sposób interpretować, i tak fakty można w różnym świetle widzieć, i tak fakty można zaprzeczać im. Ale to, co dotyczy przyszłości, to już zupełnie jest czymś, co jest takim dużym polem do dowolności. I ten fragment mówi nam, zaczyna się od tego, że apostoł Paweł mówi nam o utrapieniach teraźniejszego czasu. Czyli mówi o tym, co jest teraz. Tak? Utrapienia teraźniejszego czasu. Czy potrzebujemy dużo mówić o utrapieniach teraźniejszego czasu? Ktoś mówi, że nie ma co dużo na to poświęcać. No bo utrapienia teraźniejszego czasu znamy z doświadczenia z autopsji. Oczywiście te utrapienia są różne w stosunku do drogi każdego z nas, bo każdy z nas ma troszeczkę różną drogę za Panem. No ale nikt z nas tych utrapień teraźniejszego wieku nie stanie się wyzbyć. Natomiast ważne jest, żebyśmy też wiedzieli, że i tak dziękujmy Bogu, że żyjemy w Polsce. Że tu jesteśmy zbawieni, że tu zostaliśmy powołani, że to jest nasze miejsce służby. Bo kiedy zacznie się człowiek przysłuchiwać temu, jak mają chrześcijanie w innych krajach, to dziękuję Panu Bogu od razu, że urodził się w Polsce, mówi, to jest najpiękniejszy kraj na ziemi. Bo oczywiście, wiemy, no bo na przykład taki wam podam przykład. Rzymianie zaniechali krzyżowania ludzi, bo doszli do przekonania, że ta śmierć jest tak okrutna, że nie powinno się w ten sposób pozbawiać życia. W starożytności zaniechali krzyżowania ludzi. A czy wiecie, że dzisiaj krzyżuje się chrześcijan? To starożytny człowiek doszedł do przekonania, mimo tego, że był okrutny, doszedł do przekonania, że śmierć krzyżowa jest tak brutalna, że inną formę uśmiercenia zastosujmy. A dzisiaj nasi bracia w Iraku są krzyżowani za wiarę. Więc żebyśmy też mieli taką skalę porównania o utrapieniach i cierpieniach. Nie chcę się nad tym za bardzo skupiać, ale chcę wam tylko jak gdyby nadmienić to, że nasze uciski, które my doświadczamy, są uciskami, ja ich nie bagatelizuję, nie chcę ich, wiecie, pomijać, że ich nie ma. Ale też musimy mieć to spojrzenie na proporcje właściwe i umieć te proporcje sobie ocenić. I to, że nas nie stać na to, co byśmy chcieli, no to jest jakaś niewygoda, nie? No bo bym chciał to, co, na co mnie nie stać, to jest jakaś niewygoda, ale no jaka to jest niewygoda? Więc to są te uciski, których my doświadczamy. No czasami po prostu jest nam zwyczajnie źle. No. Tak nam jest źle na tej ziemi. Coś nas tam gryzie wewnątrz, nie wiemy, co z tym zrobić. Mamy coś, co nas wewnętrznie trawi, jest nam źle. No i to też są różnego rodzaju uciski. I apostoł Paweł mówi tutaj o uciskach teraźniejszego wieku i mówi o chwale, która ma nam się objawić. Czyli dzieli czas na to, co jest teraz i na to, co będzie później. Tak? Uciski, czyli to, co mamy teraz i o chwale, która ma nam się objawić. No i co możemy powiedzieć o tej chwale, która nam się ma objawić? No takie ogólne stwierdzenie, chwała nam się ma objawić. No co ma być tą chwałą? No coś nas oświeci, jakiś blask, Jezus. Ja zauważam to, że jeżeli my jako dzieci Boże tracimy chwałę przyszłości sprzed naszych oczu, to zaczyna nas interesować tylko to, co jest tu i teraz. Nie wiem, czy znacie, na pewno znacie takie polskie przysłowie, że lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu. Nie wiem, czy to przysłowie ma zastosowanie naszego chrześcijańskiego życia, ale ja myślę, że ma zastosowanie. Jeżeli nie widzimy kanarka w ogóle, to będziemy zajęci chwytaniem wróbli. Bo lepszy wróbel w garści, tu i teraz to mogę mieć. A co będę marzył o kanarku, który jest na dachu, a wiadomo, czy go w ogóle będę miał, czy go złapię? Bardzo wielu chrześcijan dzisiaj traci tą perspektywę i myśli, to więc oddają się temu życiu doczesnemu, żeby jak najwięcej, mówiąc przysłowiowo, tych wróbli sobie nałapać. Ale przecież tu czas jest podzielony na to, co teraz. Uciski doczesnego czasu i chwała, która ma się nam objawić. Bracia, siostry, my jesteśmy w drodze do chwały, która nam się ma objawić. To jest cel. Nie możemy sobie o tym tylko przypominać, gdy jesteśmy w kaplicy cmentarnej. Jest pogrzeb kogoś, jakiegoś brata czy siostry. I wtedy sobie to na chwilę przypomnimy, że zmierzamy do chwały, która ma nam się objawić. I wtedy pomyślimy, ile jeszcze nam zostało, tak szybko przeliczymy średnią, a to jeszcze za 30 lat. Bracia, siostry, czy wcześniej, czy później, to jest nasze przeznaczenie, chwała, do której zmierzamy. No i poniżej apostoł Paweł zaczyna wypowiadać się na temat stworzenia. Mówi, że stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Stworzenie i synowie Boże, czyli jest rozdział pomiędzy synami Bożymi i stworzeniem. Stworzenie tutaj jest użyte w sposób ogólny, jest mowa o całym stworzeniu, które dokonał Bóg. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych, a więc to wszystko, co Bóg stworzył, cała przyroda, cały wszechświat, galaktyki, to wszystko oczekuje objawienia się synów Bożych. I dalej jest powiedziane, że stworzenie zostało poddane znikomości. To jest słowo tam greckie, użyte marność. Stworzenie jest poddane znikomości, jest poddane marności i jest nadzieja, że jest poddane niewoli skażenia. I to stworzenie ma nadzieję, że zostanie z tego stanu co zrobione? Wyzwolone. I teraz, kiedy patrzymy na to, co się stało w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, to my generalnie patrzymy na człowieka i widzimy człowieka, który zgrzeszył i odpadł od Boga. Ale jakie były skutki i konsekwencje dla całego stworzenia? To jest właśnie tutaj opisane. Całe stworzenie zostało poddane skażeniu, znikomości, marności i 22 werset mówi, że całe stworzenie wespół wzdycha i boleje. Wzdycha i boleje. Czy słyszycie, jak jęczy stworzenie? Czy tylko słyszymy własne jęki? Jak mi źle. To jest powiedziane, że całe stworzenie jęczy, wzdycha. Tu jest użyte słowo mówiące o bólach porodowych. Tak jęczy, tak wzdycha, tak boleje całe stworzenie. W takim jest stanie. No ale jak to jest? Przecież niektórzy z nas są świeżo po wakacjach. Może dane wam było odwiedzić jakieś piękne miejsca na tej ziemi. Na przykład jakieś wyspy greckie. Przezroczyste morze, biały piasek. Czyż to nie zachwyca? A jak ktoś nie mógł, no to może chociaż wschód słońca nad Morzem Polskim. Czyż nie jest uroczy? Czyż nie jest to zjawisko, które dziś porusza nasze serce? Albo jak komuś było dane przylecieć się samolotem i zobaczyć ziemię, niektóre jej rejony właśnie z samolotu. Czyż nie jest to zachwycające? A Pismo Święte nam mówi, że Całe stworzenie jest w niewoli skażenia. Poddane znikomości, jęczy i wzdycha. Że upadek w Edenie spowodował takie konsekwencje dla całego stworzenia. Też musimy pamiętać, że świat, w którym my żyjemy, to jest świat po potopie, po potężnej powodzi. Wyobraźmy sobie nasze domy po powodzi. A więc tamten świat, który został w Edenie stworzony, który Pan Bóg stworzył, przeżył kilka kataklizmów. Pierwszy kataklizm to jest upadek człowieka poddanego w niewoli skażenia. Drugi potop, który wszystko zalał, wszystko zniszczył. I my jeszcze dzisiaj, gdy odkrywamy pewne zakątki na tej ziemi, to jesteśmy co? Zachwyceni. I myślimy sobie, no czy może być coś piękniejszego? Chcę wam powiedzieć, że może. To, co my widzimy, to jest świat po katastrofie. I jeszcze jego niektóre rejony i obszary nas co? Zadziwiają. Więc wyobraźmy sobie, jak ten świat musiał wyglądać w pierwotnej wersji. W pierwotnej wersji, jak ten świat musiał wyglądać. Dalej. Możemy patrzeć na zwierzęta i myślimy, no lew. No niesamowite zwierzę. Król, prawdziwy król. Jak zaryczy, to wszyscy drżą. Możemy, nie wiem, podziwiać jego siłę, odwagę. On się niczego nie boi. Albo ktoś myśli, o, orzeł w locie. To jest dopiero piękne stworzenie. Jak orzeł szybuje i zaraz mamy ci, którzy oczekują Pana, też by chcieli co tak? Poszybować. Ale gdy my śpimy, no nie tylko, bo w dzień też, ale gdy my śpimy, to w świecie zwierząt jest rzeź. Te piękne orły żywcem zjadają inne zwierzęta. Ten lew, żeby nakarmić siebie, to potrzebuje, czy lwy, żeby nakarmić swoje stada, potrzebują setki innych zwierząt, aby je po prostu żywcem zjeść. I szczęśliwe te zwierzęta, które przed śmiercią zostały uduszone. Bo są takie zwierzęta, które żywcem pożerają inne. I my z jednej strony podziwiamy piękno Bożego stworzenia, a z drugiej strony powinniśmy zobaczyć niewolę skażenia. To jest niewola skażenia. To jest to, o czym tutaj pisze apostoł Paweł, że stworzenie wzdycha i boleje. To są jęki zwierząt, które mówią, kiedy nastąpi wyzwolenie z tego stanu. Kiedy się to w końcu skończy? Kiedy my zostaniemy wyzwoleni z tego, co stało się skutkiem upadku człowieka w Edenie? Jak powiedziałem, my możemy tego nie słyszeć. My możemy tego jęku nie słyszeć. Możemy tego wzdychania nie słyszeć, możemy je pominąć, bo jesteśmy skupieni na sobie. Przede wszystkim myślimy, że odkupienie to dotyczy człowieka i to jest prawdą, że w pierwszej, tym najważniejszym obszarze odkupienie dotyczy człowieka. Ale pamiętajmy o tym, że grzech człowieka pociągnął zniszczenie nie tylko dla człowieka, ale pociągnął zniszczenie całego stworzenia. I teraz, kiedy Bóg dokonuje odkupienia, to najpierw to odkupienie dotyka się człowieka, ale w konsekwencji tutaj apostoł Paweł mówi o wyzwoleniu całego stworzenia. To jest ten fragment, to jest ten obszar. To może teraz, jak było w Edenie? Jak było w Edenie? Bo mówimy o tym, że stworzenie dzisiaj jęczy, wzdycha. Zwierzęta są na ustawicznej wojnie, jeżeli chodzi o własne życie. Musisz coś upolować i uważasz, żeby ciebie nie upolowali. I kiedy sięgniemy do Edenu, to w pierwszym rozdziale, 31 wersecie czytamy: i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Wszystko. Wszystko, co Bóg stworzył, wszystko, co uczynił, było to bardzo dobre. Po pierwsze, w wersecie 26 czytamy, czy 27, i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga, stworzył go jako mężczyznę i niewiastę, stworzył ich. To było bardzo dobre. Stworzył Bóg człowieka na obraz i to nie chodzi o obraz fizyczny, bo Bóg nie ma ciała, bo Bóg jest duchem, ale obraz moralny. Obraz natury, która Boża natura była w człowieku. Obraz moralny. W tym człowiek był stworzony na obraz Boga i nosił w sobie obraz Boga, reprezentował Boga. Dalej czytamy, że jakie otrzymał człowiek menu, 29 werset. Potem, że Bóg oto daje wam wszelką roślinność wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. To było, tak było na początku. A popatrzmy na świat zwierząt, 30 werset. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszystkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. Niektórzy zastanawiają się, jak to jest, że w tej arce przymierza, w tej arce Noego, te zwierzęta nie pozjadały siebie nawzajem. A to jest bardzo proste. Noe nawet mięsa nie musiał brać. Dlatego, że wszystkie zwierzęta były roślinożerne aż do końca potopu. Dopiero w 8 czy 9 rozdziale mamy zmianę tego, że zwierzęta stają się mięsożerne. A w tym pierwotnej wersji, w pierwotnym tutaj 30 wersecie czytamy, że i dzikie zwierzęta miały za pokarm rośliny. Wszystkie zwierzęta, całe stworzenie było roślinożerne. Wyobraźmy sobie lew, który je trawę. My powiemy, no to nawet La Fontaine tego by nie wymyślił. Baśnie, bajki. Taka była rzeczywistość. Tak wyglądało stworzenie. Więc nie było jęków. Nie było tego bólu, o którym czytałem w liście do Rzymian. Nie było tego, że stworzenie jest w niewoli skażenia. Że wzdycha i woła, kiedy nastąpi objawienie synów Bożych. Kiedy nastąpi wyzwolenie z niewoli skażenia. Kiedy nastąpi zmiana tej rzeczywistości. Zwierzęta przynajmniej mają to do siebie, że zabijają dlatego, że muszą same żyć. Nie dla zabawy, nie dla przyjemności, dla przetrwania. Tak jest dzisiaj poukładany ten świat, jak powiedziałem, po edenowski, po grzechu, po upadku. I jeszcze może jeden fragment z trzeciego rozdziału, gdzie jest powiedziane w 19 wersecie, 17. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. A więc ziemia, na której żyjemy, jest ziemią przeklętą z powodu grzechu Adama i Ewy. I to jest ta niewola skażenia, w której my funkcjonujemy. Jak powiedziałem, my dzisiaj jeszcze widzimy te przejawy Bożego stworzenia. Widzimy przejawy Bożej mądrości. Widzimy przejawy Bożej doskonałości. Widzimy w tym przejawy Bożego piękna. Ale to wszystko już jest schyłkowe. To wszystko już jest znikome. To wszystko już jest nie tym, co było pierwotnie, jak i człowiek nie ma w sobie tego, co było na początku, co było pierwotnym myślą i zamiarem Boga. To wszystko uległo skażeniu. No i tutaj apostoł Paweł mówi o wyzwoleniu z niewoli skażenia. Mówi o czasie, który nadchodzi, że nastąpi objawienie synów Bożych, stworzenie zostanie z tego wyzwolone, z tej marności, której zostało poddane, i że nastanie nowy okres, nowy czas. Bardzo ciekawe zdanie w swoim kazaniu użył apostoł Piotr. Jest to kazanie z trzeciego rozdziału, kazanie, które wygłosił w świątyni jerozolimskiej po uzdrowieniu człowieka chromego. Na końcu tego kazania mówi tak o Chrystusie, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Tutaj jest powiedziane o odnowieniu wszech rzeczy. Tu nie jest powiedziane tylko o odnowieniu człowieka. Wszech rzeczy. I Bóg o tym mówił przez usta świętych proroków. I w tej żydowskiej teologii było tak, że świat, okres dzielił się na dwa czasy. Przed Mesjaszem i po Mesjaszu. Przed Mesjaszem było tak, jak wiemy, tak jak jest. I po Mesjaszu miała być era mesjańska, zupełnie inna jakość życia. W ten sposób patrzyli na historię świata. I tutaj Piotr mówi właśnie o odnowie, o której mówili prorocy od dawien dawna. I ta odnowa jest związana z kim? Z osobą Chrystusa. Musi go przyjąć niebo aż do czasu odnowy, o której mówili prorocy. I teraz, kiedy na przykład próbujemy znaleźć, co prorocy mówili o tej odnowie, wyzwoleniu z niewoli skażenia, to pierwszy sztandarowy fragment to jest Izajasz 11 rozdział. Izajasz 11 rozdział, nie wiem, czy go macie w głowach, a jak nie, no to próbujcie go jakoś sobie zlokalizować, bo on się zaczyna od tego, że wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc i spoczy na nim duch Pana, czyli mamy proroctwo mesjańskie. I poniżej mamy następujący tekst. I zaraz po tym, kiedy jest mowa o Mesjaszu, kim on będzie, jak duch na nim spocznie, dalej mówi i będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi, czytamy. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampar będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie się karmił słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmij, a do nory węża wyciągnie dzieci swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jak wód, które wypełniają morze. O czym jest ten tekst? On jest cytowany w różnych konfiguracjach. Czy powoli z odpowiedziami, nie palmy się. Najpierw spróbujmy zrobić charakterystykę. O czym tu jest mowa, że wilk i jagnię będą nawzajem się odwiedzać, będą gośćmi. Wilk przyjdzie do jagnięcia. Po co dzisiaj wilk przychodzi do jagnięcia dzisiaj? Wiecie po co? Na śniadanie. Z jagnięcia. Tak? Dalej jest powiedziane, lampart i koźle będą razem leżeć obok siebie, będą sobie odpoczywać. Dalej jest powiedziane, że ciele i małe lwy będą razem szły na pastwisko. A to, co powiedziałem wcześniej, lew będzie jadł słomę. O czym to jest mowa? Czy nie jest to to, co było w stworzeniu? Czy nie jest to to, co czytałem? Wszelkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. A to jest mowa o tym, że przyjdzie czas, kiedy dzikie zwierzęta przestaną być dzikie. Że wróci stworzenie do którego momentu? Do momentu opisanego w Edenie. Wróci stworzenie do tego momentu, który tam jest opisany. To jest odnowa. Odnowienie to jest greckie słowo, które znaczy przywrócić stan pierwotny. Przywrócić stan pierwotny. Stworzenie będzie przywrócone do stanu pierwotnego. Nie do tego stanu po upadku, który my widzimy, w którym my funkcjonujemy. To jest przywrócenie. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej ziemi, bo ziemia będzie pełna poznania Boga. Ziemia będzie pełna poznania Boga. W ogóle Izajasz w 51 rozdziale, bo mówimy, że od dawna Bóg mówił o tym przez proroków, to w 51 rozdziale jest użyte stwierdzenie już tak dobitne, 51:3. Gdyż Pan pocieszy Syjon i pocieszy wszystkie jego rozpadliny i uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana, radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynienia i dźwięk pieśni. To jest mowa o ogrodzie Pana, a to, co czytamy w pierwszym Mojżeszowie, to jest właśnie ogród Pana. Eden, przysłowiowy raj, w oryginale to jest ogród Pana. To jest ten Eden. I Bóg mówi, że On to przywróci, On to uczyni na nowo. To nowo będzie funkcjonować. I teraz, kiedy jest mowa o odnowie zapowiedzianej przez proroków i ta odnowa jest związana ściśle z osobą Mesjasza. Nie ma odnowy bez Mesjasza. To po pierwsze, w pierwszym przyjściu Chrystusa, kto został poddany tej odnowie? Z przyjściem pierwszym. Kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, po pierwsze ta odnowa dotknęła najważniejszej istoty w stworzeniu, czyli człowieka. Odnowa zapowiedziana najpierw, ta odnowa była zapowiedziana chociażby w Ezechielu, że dam im serca nowe, zabiorę z nich serca kamienne i dam im serca mięsiste. To jest jedna z proroczych zapowiedzi odnowy. I ta odnowa na początku dotknęła najważniejszego ze stworzenia, czyli człowieka. Jest powiedziane tak, że ci, którzy są w Chrystusie, są nowym stworzeniem, stare przeminęło. Zacytowałem teraz Tytusa. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. A więc dzięki śmierci i zmartwychwstaniu my dostępujemy odnowy, odrodzenia, nowego narodzenia. Stajemy się nowym stworzeniem. Ale zobaczcie, powłokę mamy ciągle taką samą. Tak? Tutaj to zewnętrze pozostało i dopełni się odnowa w dniu zmartwychwstania. Czyli ta odnowa dotknęła naszego ducha wewnętrznego człowieka, a w dniu zmartwychwstania zostaniemy przeobleczeni także w nowe ciało. Czyli odnowa się co dopełni. Ale właśnie, list do Rzymian nam mówi, że ta odnowa ma szerszy wymiar, nie tylko dotyczy człowieka. Ta odnowa także dotyczy człowieka, dotyczy całego stworzenia. I wróćmy jeszcze do tego fragmentu z listu do Rzymian. Wróćmy do tego fragmentu. Jest powiedziane, że stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. I dalej czytamy, wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. O czym tu jest mowa? O zmartwychwstaniu. Objawienie się synów Bożych to jest dzień zmartwychwstania. A dzień zmartwychwstania jest związany z czym? Z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. To się, te rzeczy się łączą ze sobą. Przyjście, a więc stworzenie oczekuje na przyjście Pańskie, oczekuje na objawienie się synów Bożych, czeka, że to doprowadzi w konsekwencji do wyzwolenia z niewoli skażenia i te jęki, wzdychania, ta boleść z uciemiężonego całego stworzenia w wyniku grzechu zostanie przemieniona. No i tu się zaczynają schody. Ale chcę powiedzieć to, co chcę powiedzieć. I ostatecznie Bóg doprowadzi swoje całe stworzenie do totalnej odnowy. I w Księdze Objawienia, 21 i 22 rozdział, jest opis odnowionego świata. Opis odnowionego świata. Już mówiłem wcześniej, że czytałem z Izajasza, że zwierzęta wrócą do swojego stanu sprzed upadku. Jest opis odnowionego świata. I zobaczcie, bo chrześcijanie dzisiaj się zastanawiają, gdzie będą po śmierci. Czy gdzie będą mieszkać w wieczności? Jakbym zrobił głosowanie, to nie wiem, jakby wyszło. Powoli. Czytajmy tekst. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I teraz, i widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący o to przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludom Jego, a sam Bóg będzie między nimi. A więc po pierwsze mamy określenie nowe niebo, nowa ziemia. W wersecie trzecim pojawia się, w wersecie drugim pojawia się nowe Jeruzalem i w wersecie trzecim pojawia się to, że Bóg zamieszka ze swoim ludem. Mamy nowe niebo, nowa ziemia, nowe Jeruzalem i Bóg zamieszka ze swoim ludem. Dalej cały 21 rozdział to jest opis nowego Jeruzalem, nowego miasta. I teraz mamy 22:3 i nie będzie już nic przeklętego. Czy najpierw było w Edenie, że została przeklęta ziemia z powodu człowieka. Nie będzie już nic nieprzeklętego. I dalej. Będzie w nim tron Boga i baranka. W nim, czyli w czym? W tym mieście. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć mu będą. Gdzie jest dzisiaj tron Boga i baranka? Dzisiaj tron Boga i baranka jest w niebie. A w Księdze Objawienia Jana w 22:3 znajdujemy, że w nim, bo cały opis to jest opis Nowego Jeruzalem. Ten 22 w ogóle tu nie powinna być, bo to jest jedna myśl. Podział na rozdziały to jest zupełnie późniejsza myśl. Że w nim, w tym Nowym Jeruzalem będzie tron Boga i baranka. Więc gdzie będzie niebo? Gdzie będzie Bóg? Spróbujmy to wszystko pozbierać. I dalej 22:4 jest powiedziane i będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach, a Jego imię będą oglądać Jego oblicze. Czyli lud będzie tam, gdzie jest w sposób realny Bóg. Tam, gdzie jest Jego tron. A gdzie jest Jego tron? W objawieniu. W Nowym Jeruzalem. A w wersecie drugim czytamy, że Nowy Jeruzalem stąpiło skąd? Z nieba. Na czym polega błąd? W naszym myśleniu. Błąd polega, że my dzielimy przyszłość tak, jak widzimy że tą teraźniejszość. Chcę to jeszcze raz powiedzieć. Widzimy przyszłość tak, jak widzimy teraźniejszość. I musimy sobie uświadomić, że to dzisiaj tron Boga jest w niebie, a my żyjemy gdzie? Na ziemi. To dzisiaj nasze imiona są zapisane w niebie. To dzisiaj zbawieni po śmierci odchodzą do nieba. Dzisiaj. To dzisiaj nasza nagroda jest w niebie. To dzisiaj nasze dziedzictwo jest zachowane w niebie dla nas. To dzisiaj nasza ojczyzna jest w niebie i to dzisiaj Nowy Jeruzalem jest w niebie. To wszystko jest teraz. W tym czasie. Aktualnie, obecnie. Ale nasza nagroda jest w niebie tak jak nasze pieniądze na koncie bankowym. Dopóki są na koncie bankowym i ty nie masz do nich dostępu, to tyle, co się widział. Żebyś mógł je użyć, to musisz co? Mieć do nich dostęp. I Pan Jezus, kiedy przychodzi, to powiedział tak, oto przychodzę wkrótce i co jest dalej powiedziane? A zapłata moja jest ze mną. Czyli to, co masz w niebie, nagrodę, przychodzi wraz z Jezusem. Jak powiedziałem, nasz błąd myślowy polega na tym, że my spostrzegamy rzeczywistość przyszłą tak jak teraźniejszą. Dzisiaj jest podział niebo i ziemia. I kiedy dokładnie wczytamy się w Księgę Objawienia, takiego podziału nie ma. Na tym polega problem. Nie ma podziału między niebem a ziemią. Dlatego, że dzisiaj tron Boga jest w niebie i baranka, tak zresztą Jan to widzi w 5 rozdziale objawienia, ale w 22 objawienia tron Boga i baranka jest gdzie? W Nowym Jeruzalem. Czyli co się stało? Nastąpiło to, o czym ja rozumiem, to jest powiedziane w Biblii, tylko trzeba to wyczytać. Nastąpiło połączenie nieba i ziemi. Połączenie nowego nieba i nowej ziemi. Nowy Jeruzalem, który dzisiaj jest w niebie, wstępuje do nowej rzeczywistości. Już nie ma takiego podziału jak dzisiaj niebo, ziemia. Już takiego podziału nie ma. Jest jedno. Jest niebo i ziemia. Jest nowe niebo i nowa ziemia. I to jest odnowione stworzenie. I tam mieszka Boży lud razem ze swoim Bogiem, z barankiem. Nie wiem, czy pamiętacie taki fragment. To jest fragment z listu do Kolosan. Pierwszy rozdział, werset 19-20. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim, w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia boskości, dalej powiedziane, i żeby przez Niego, przez Chrystusa, dalej powiedziane, wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Bogiem, z Nim, dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża. Wszystko, co jest na niebie i na ziemi, co zrobiło? Pojednało się. Kiedy nastanie pełnia, to Pan Jezus Chrystus, który jest w niebie teraz, połączy się ze swoją oblubienicą. I gdzie będą? Będą w jednym miejscu. W Nowym Jeruzalem. W jednym miejscu w Nowym Jeruzalem. Czyli niebo będzie tam, gdzie jest Pan Jezus, ale jednocześnie będzie w Nowym Jeruzalem, które stąpiło z Boga, od Boga, z nieba stąpiło na nową ziemię. Bracia i siostry, na tym polega problem, że my nie potrafimy, my myślimy naszymi kategoriami dzisiaj. I próbujemy tą rzeczywistość, która nastanie, podzielić w ten sam sposób. Jeśli tak nie da podzielić, to dzisiaj mamy świat trójwymiarowy. Szerokość, długość i głębokość dzisiaj, i wysokość. Dzisiaj mamy świat trójwymiarowy. Przecież jeżeli chodzi o niebo, to gdzie ono jest? Od Krakowa w górę? Czy może od Buenos Aires w górę? Czyli od nas w dół? Tak? W lewo czy w prawo? W którą stronę? Popatrzcie się, jakie są nasze kategorie myślenia. A może to jest tak, że to jest obok? Może my tego nie widzimy za zasłoną? Może te światy są równoległe? Świat ziemski, doczesny, upadły i niebo, którego nie widzimy. Może obok jest? Jak tam zaglądnąć? To wiecie, to jest tak w bajkach, że się otwiera szafę i się przechodzi tam. Tak? Otwiera się kurtynę i się przechodzi. Tak? Ale kiedy mówimy o dwóch rzeczywistościach, duchowej i materialnej, to te duchowe i te rzeczywistości funkcjonują co? Obok siebie. Rozumiemy to? Obok siebie. Tylko my nie mamy przejścia do tamtej rzeczywistości, nie widzimy jej. I kiedy nastanie pełnia, to te dwie rzeczywistości nie będą odłączone od siebie. Nie będzie tego podziału, który jest skutkiem grzechu. To skażona ziemia, upadek człowieka spowodował rozdzielenie. I teraz na koniec wam dam takie pytanie, bo miałem dzieciom zadać przed wyjściem na szkółkę niedzielną. Który z ludzi miał najlepszą społeczność z Bogiem? Oprócz Jezusa, proszę, bo Jezus jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Który z ludzi? No i teraz co? Macie inne propozycje? Mojżesz, Abraham, a ja twierdzę, tak jak powiedział Bruno, Adam przed upadkiem. Dlaczego? Bruno, dlaczego? I przechadzał się już, to jest powiedziane, już po upadku. Tak? Adam miał najlepszą społeczność z Bogiem, bo Adam przed upadkiem nie znał grzechu. Nie było nic oddzielającego Adama od Boga. Nic. Każdy inny, oprócz Chrystusa, rozumiemy, Chrystusa, to jest, wyłączamy go, miał nawet najbliższą społeczność z Bogiem, ale nie miał takiej jak Adam. Ja wierzę, że to Adam jako jedyne stworzenie mogło oglądać oblicze Boga, bo był bez grzechu. I dopiero ten stan jest przywrócony, drodzy, w 22 rozdziale, kiedy jest w wersecie 4 powiedziane i będą oglądać Jego oblicze. I będą oglądać Jego oblicze. Już nie będzie niczego, co nas będzie oddzielać od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i naszego Boga. Już niczego nie będzie. Więc bracia i siostry, czekamy na odnowę. Ja nie udzielam dzisiaj odpowiedzi, bo nie chcę udzielać, bo też nie wiem tego, czy nowa ziemia, ale to też powiem, czy nowa ziemia to jest przepalona ta ziemia i odnowiona, na której my żyjemy, na którym stąpi Nowy Jeruzalem i niebo połączy się z ziemią, czy to jest ziemia zupełnie bara, czyli tak jak mówili, stworzona od nowa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jest 50-50, jeżeli chodzi o moc argumentów. Więc ja nie odpowiadam na to, bo to nie ma większego znaczenia dla mnie. Ale pamiętajmy o chwale przyszłości. O chwale przyszłości. Nie? O odnowieniu najpierw człowieka, a dopełnieniem tego odnowienia będzie zmartwychwstanie. I odnowieniem całego stworzenia. Pamiętajmy o tym, że Nowy Jeruzalem, który jest dzisiaj w niebie, który jest naszą ojczyzną, przyjdzie dzień, że stąpi. I w tym Nowym Jeruzalem stąpi z nieba, w tym Nowym Jeruzalem będzie tron Boga i Baranka. Tam zamieszkamy z naszym oblubieńcem i będziemy oglądać Jego oblicze. I już nie będzie my na ziemi, wy w niebie. To dzisiaj tak jest. Będzie pojednanie tego wszystkiego, co jest na niebie i na ziemi w Jezusie Chrystusie. Jeśli zburzyłem wasze dotychczasowe poglądy, będziecie mieli o czym myśleć. Jak powinniśmy na to czekać? Może tylko tyle, bo to sama teologia, ona ma też znaczenie, ale jak powinniśmy na to czekać? Co robi stworzenie? Wzdycha i jęczy. Czeka na objawienie synów Bożych, czeka na wyzwolenie z niewoli, skażenia. Dalej jest powiedziane, ale nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie. Czy wzdychasz w sobie? Oczekując odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawień jesteśmy. Nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewa się to, czego widzi. A jeśli spodziewamy się to, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Czy żarliwie, z cierpliwością oczekujemy? Na ten dzień, kiedy stworzenie będzie wyzwolone ze skażenia, a my zostaniemy przeobleczeni w domostwo nasze, czyli zostaniemy przeobleczeni w nowe ciało. I będziemy, już nic nas nie będzie oddzielać, odłączać od naszego Pana i Zbawiciela. Doczesne uciski, chwała przeszłości. Powiem tak, na ile jesteś w stanie poznać, pojąć, zrozumieć chwałę przyszłości, na tyle będziemy w stanie biec. I powiemy o tej ziemi marność nad marnościami. A to, co przed nami, to chwała, do której zmierzam, której pragnę. Związana z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Z Nim. Zapraszam was do rozważania, modlitwy.